RDC Artur Głowacki. Proszę Państwa, oto czy synapsy zatańczą nam dzisiaj kankana i wydzielą nam się endorfiny. A jest na to duża szansa, ponieważ porozmawiamy o najbardziej seksownym narządzie naszego organizmu. Co to jest, to za chwilę. Najpierw powitam naszego szacownego gościa, który znajduje się teraz...
Szacowny, normalny.
Normalny. To, Adonis, może być szacowny. W Krakowie tak się wita, używa się różnych tytułów. Przecież w Krakowie tytułomania... Panie profesorze, Kraków to jest jedyny...
To taka jest opinia o Krakowie, prawda? Ja też ostatnio gdzieś jestem tajnym radcą dworu Karwacjanów w Gorlicach. No lubimy takie rzeczy, ale tak szacowny to tak od razu mnie postarza, jak sądzę. Ja jestem w takim tak wieku, że już postarzać mnie nie trzeba. Tak, oczywiście.
Ale pan, jak słyszał pan o profesorze Kurzweilu, profesor Kurzweil, amerykański naukowiec, który łyka 150 tabletek dziennie, powiedział, że będzie żył 150 lat. I że my, ludzkość, jeżeli będziemy dalej pracować nad farmakologicznymi uzdatniaczami naszego zdrowia, to mamy szansę żyć tyle, co Noe biblijny. Czyli tam, powiedzmy, 968 lat na przykład. Proszę Państwa, na pewno zdążyli Państwo zorientować...
To Matuzalem,
dobrze. Na pewno Państwo zdążyli się zorientować, że naszym gościem jest profesor krakowski, profesor Jerzy Wetulani.
Dobry wieczór Państwu.
Wybaczą Państwo, że nie przeczytam tego, co jest w Wikipedii o profesorze, ponieważ zajęłoby nam to 3/4 naszego dzisiejszego programu. Ja powiem tylko, że pan profesor jest znany z bardzo wielu, bardzo mądrych publikacji na temat, głównie na temat mózgu. Działa na niwie społecznej i artystycznej od wielu lat i oczywiście tym, którzy to wiedzą, to przepraszam, że przypomnę, a tym, którzy nie wiedzą, to powiem, że był jednym ze współzałożycieli kabaretu Piwnica pod Baranami. Wtedy, kiedy jeszcze był jego przyjacielem Piotr Skrzynecki, czyli były to najświetniejsze czasy kabaretu Piwnica pod Baranami. Czy się nie mylę, panie profesorze?
To prawda. To znaczy ja tam byłem przy Piotrze i w momencie Piotr musiał wyjechać do Paryża, no to wtedy go zastępowałem i były to bardzo, bardzo miłe czasy.
A później...
W ogóle ta wczesna piwnica była cudowna.
A później zazdrości a pana wygryzł, no bo to tak w Krakowie macie, że jesteście zazdrośni.
No to może nie tak, ale ja równocześnie stale chciałem być i uczonym, i artystą, kilka srok za ogon. Kiedyś przyszedł do mnie pan redaktor Ayres przekroju, mówił, no proszę pana, my wiemy, że tak pan nie wiadomo, czy pan chce być artystą, czy uczonym, proszę pana, i w tym, żeby coś zrobić, trzeba być geniuszem. A u nas w dziennikarstwie wystarczy być bardzo dobrym. Czy pan nie chciałby współpracować ze mną w przekroju? No co ja powiem, że bardzo panu dziękuję, ale ja jestem geniuszem, natomiast podałem nazwisko mojego przyjaciela.
Nie odbieram tego do siebie, panie profesorze. Nie odbieram tego do siebie. Poza tym sam muszę powiedzieć, jestem laikonikiem, który dokonał inwazji na stolicę kilkanaście lat temu. Haha.
No, fantastycznie. Trzeba jakoś ukulturalniać. To było, myśmy tak kiedyś śmiali w Krakowie, jak było kiedyś napisane, jeszcze za czasów chyba takich właśnie socjalistycznych, ale to takiej Warszawa zagłębiem kulturalnym kraju. I dla nas zagłębie to oczywiście same doły, prawda? Wspaniali górnicy.
A jak ktoś mówi o snobach z Krakowa, to ja z lubością wtedy mówię, no tak, jest taki cmentarz rakowicki w Krakowie i tylko na tym cmentarzu możecie Państwo jako jedyny w Polsce znaleźć napisy na nagrobkach takie. Jak pani radczyni, pani mecenasowa, albo tu spoczywa właścicielka realności.
Tak, oczywiście. Wdowa po adwokacie. Bardzo ładne określenia. No ale tak było i po prostu to były wtedy dość ważne tytuły, ponieważ wdowa po adwokacie, czy wdowa po radnym miejskim, to była osoba o dość dużym statusie społecznym, a co ważniejsze, możliwości wpływania na wielu rzeczy.
No ale to ja jeszcze dokończę to, czego nie dokończyłem, żeby to nie był taki coitus interruptus całkiem. Jerzy Wetulani, neurobiolog, profesor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności i jeden ze współzałożycieli Piwnicy pod Baranami, to już mówiłem, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tak jak mówiłem, dużo więcej Państwo znajdziecie w Wikipedii, ale ja mam takie pytanie od razu. Czy to, że człowiek ma poczucie humoru, to jakoś go w tej drabinie ewolucyjnej sytuuje na lepszej pozycji, czy nie? Bo ja nie bez kozery pytam, bo na przykład taki mój ulubiony aktor komediowy z niebywałym poczuciem humoru, Robin Williams, no zginął, no w takich okolicznościach bardzo przykrych, jak wiemy, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. No to jak to jest z tym poczuciem humoru i jak sobie z tym radzimy i z tym naszym mózgiem, co on nam tam za psikusy prawi?
No mózg nam może oczywiście prawić bardzo różne psikusy i czasami poczucie humoru oczywiście to jest taka rzecz, która jak się nam wydaje jest bardzo ludzkie, ale wydaje mi się, że niektóre zwierzęta przynajmniej też potrafią się bawić. W ogóle im więcej człowiek się uczy o zwierzętach, tym bardziej widzi, że ta granica, ten podział między człowiekiem a innymi zwierzętami, i to nie tylko na przykład małpami, ale na przykład ptaki potrafią być tak zabawne, potrafią się bawić między sobą, czuwają przy zwłokach przyjaciół, ale tak samo były piękne filmy, to chyba było na takim portalu, zresztą Neurophilosophy, żeby to poważny portal, jak na przykład ptak, jakaś tam wrona bawi się z psem, piłką, czy coś takiego. A więc poczucie humoru, nam się wydaje, że to taka cecha ludzka, bardzo chyba ludzka, i autoironia, i to jest rzecz, która nas bardzo często rzeczywiście ratuje. Ja jestem jeszcze dzieckiem okupacyjnym, prawda? Ja zawsze mówię, czasy nie są takie złe. Przeżyłem gubernatora Franka, przeżyłem prezydenta Bieruta, prawda? To nic mnie nie zaskoczy, ale właśnie w czasach okupacyjnych to właśnie ten dowcip, to różnego rodzaju wyśmiewanie się z Niemców, to samo potem było w okresie komunistycznym. To było coś, co nas bardzo podbudowywało. Nawet mówiono, jak charakteryzowano Polskę, to mówiono najweselszy barak w obozie, prawda? No tak. Chodziło o obóz socjalistyczny. I to rzeczywiście nam daje pewną odskocznię. Czasami ten humor jest rzeczywiście dla nas obroną przed światem zewnętrznym i czasami go stosujemy jako ostatnią deskę ratunku i w którymś momencie na przykład ona może nie wystarczyć i wtedy się załamujemy i wtedy nagle okazuje się, że wesoły człowiek, dusza towarzystwa nagle nie zdążył odsunąć od siebie humorem tej depresji i dochodzi do najczarniejszych scenariuszy. Ale w ogóle poczucie humoru bardzo życie ułatwia. Ludzie zresztą ułatwia nawiązywanie kontaktu. I to musi być poczucie humoru takie, które jest skierowane tak samo na człowieka. Jeżeli ktoś pokazuje autoironię, to od razu jest to znacznie lepiej widziane, bo poczucie humoru, które polega albo na tym, że wyśmiewamy się z innych, albo że ryczymy ze śmiechu, na przykład jeżeli garbus przewrócił się na scenie. Jezus Maria, widownia ryczy ze śmiechu. To jest takie tanie poczucie humoru, pośliznął się ktoś na staruszka na skórce od banana. To nie jest to właściwe poczucie humoru. Natomiast jeżeli potrafimy podchodzić z dystansem do siebie, do po prostu... Poczucie humoru powoduje, że wierzymy, że w to, w co wierzymy, to zawsze może być nie takie stuprocentowo pewne, że są inne możliwości i że powinniśmy zawsze uwzględnić pewne opcje. Także ja uważam, że to jest bardzo wielki ewolucyjny sukces u człowieka, że to poczucie humoru mamy.
No, tym bardziej, że o ile pamiętam skecze z Piwnicy pod Baranami, to były takie, do których cenzura nie mogła się w żaden sposób przyczepić, bo one teoretycznie propagowały socjalistyczny styl życia. Jeżeli dany cenzor przeczytał taki tekst, no to nie mógł się dopatrzyć tam niczego złego. Dopiero wszystko okazywało się w trakcie performance'u, w trakcie przedstawienia, kiedy publiczność sikała ze śmiechu.
To była stara anegdota, prawda, kiedyś, że był jakiś wyrok sądowy, ktoś kogoś nazwał osłem i wobec tego wyrok sądowy był, że ten człowiek ma to odwołać. I człowiek wobec tego ptak i powiedział się, pan nie jest osłem? No co, a proszę pana, miałem powiedzieć, co miałem powiedzieć, a o melodię tośmy się nie umawiali, prawda? I tu też nie umawialiśmy się o melodię. I dlatego mowa ludzka jest cudownym narzędziem, dlatego, bo w tej mowie poza słowami mamy masę rzeczy ekstrawerbalnych. I właśnie nasz ton, nasze spojrzenie, nasze gesty powodują, że dopiero wtedy w pełni dajemy przekaz innym osobom. Na przykład dlatego, jak piszemy coś w mailach, to musimy używać tych różnego rodzaju takich emotików, prawda, uśmieszek, podkówka albo coś takiego. No dlatego, że właśnie nie można z tekstu samego wywnioskować, czy ktoś mówi naprawdę, czy ktoś kpi. Ironia jest kwestią właśnie raczej melodii niż słowa.
No tak, i przypomina mi się jeszcze taka mała dygresja, że jeden z dowcipów w Piwnicy pod Baranami polegał na tym, że Piotr Skrzynecki dostał zawiadomienie o przeszukaniu, że się odbędzie u niego w mieszkaniu i po prostu był to druk urzędowy podpisany przez jakiegoś tam porucznika służb bezpieczeństwa i jeden ze skeczy polegał na tym, że odczytano to, a właściwie odśpiewano, że wzywa się obywatela, prawda, Piotra S.
Tak.
Panie profesorze.
Tak. No właśnie, to znaczy chodzi o to, humor jest rzeczywiście, zależy od tego, jak robimy. I oczywiście, że są czasami rzeczy, które mogą być tak samo i werbalne, na przykład jak się odwołuje. To była jakaś taka ładna historia chyba, że któryś z kapelanów cesarzowej austriackiej właśnie powiedział, że kobiety, które noszą bardzo wielkie dekolty, nie są warte tego, żeby na nie napluć. Co oczywiście cesarzową strasznie, znaczy pani z Frau Zimmer było oburzone, no i cesarzowa nakazała, ażeby odwołać to. No wobec tego kapelan powiedział, że zmienia zdanie i uważa, że kobiety, które noszą biust na wierzchu, są warte tego, żeby na nie napluć, prawda? No i w ten sposób formalnie wszystko było okej. Okay.
Tak, to jeszcze na zakończenie przypomnę tylko genialnego świętej pamięci księdza profesora Tischnera, który jak zauważył, że nie wszyscy nadążają przy wykładach o Heglu o pojęciu na przykład dobrej woli, to wtedy po półtorej godziny gadania o Heglu mówił, no ale u mnie to tak jest, bo przecież on był góralem z pochodzenia, to mówił, że w Czarnym Dunajcu to o dobrej woli mówią tak górale, że Jantek mówi do Marychny, ani Jurze mnie, twój aniś ty nie moja, pójdź ze mną do łóżka, dobra wola twoja. I wtedy ten wykład
i
jakoś
bardzo ładny.
Inaczej wchodził do głowy. Ja
tak,
mówiłem...
Nie, dowcip w wykładzie, ja zawsze sobie... Bo jeszcze dowcip, gdzie on ma duże znaczenie? No właśnie, że ja chcę coś powiedzieć naprawdę, ale sytuacja na to nie zawsze pozwala, to człowiek, jeżeli mówi o czymś w sposób właśnie zabawny, dowcipny, ja przez całe życie właściwie, a tak przynajmniej od późnej szkoły podstawowej, ja wiedziałem, że ja powinienem, jeżeli chcę mówić to, co myślę, to że powinienem sobie przyjąć postawę błazna, trefnisia, prawda? Ja przez cały czas właśnie taki stańczyk, który mówi prawdę, ale w taki sposób, że ona nie oburza, jest to traktowane trochę jako dowcip, trochę jako utrudnienie. Błazen to jest fantastyczna pozycja i tu mi się przypomina, może ktoś ze słuchaczy pamięta, jak się nazywała taka posłanka do brytyjskiej Izby Gmin, ona chyba była z Irlandii Północnej i była komunistką i siedziała w więzieniu, ale nie było to ważne, tylko ważne było to, że powiedziała, że jeśli się nie mówi tego, co się myśli, to po co myśleć. I mnie się wydaje, że to jest taka rzecz, która nam też powinna przyświecać.
Panie profesorze, jeżeli już jesteśmy o tym, wspominał pan wcześniej o ruchach ciała, o gestach, to coś, co się uwidacznia, to jest pan, prowadzi pan bloga i tam był taki artykuł, powiedz mi jak chodzisz, a powiem ci, kiedy umrzesz.
O cóż chodziło? Tak, było coś takiego. Nie, bo to było znowu, bo ja bardzo lubię właściwie... Artykuły na blogu pochodzą stąd, że ja czytam jakąś bardzo interesującą pracę naukową z poważnego czasopisma, taka na 100%. Właśnie akurat to chyba było nawet w Nature robione, chociaż w takim Nature, w takim numerze świątecznym. I tam były badania, które po prostu polegały na tym, że zbadano grupę osób w wieku chyba od 65 do 75 lat i po prostu tylko badano, jak szybko one poruszają się po pomieszczeniu i po prostu, nie wiem, one miały chyba przejść 6 metrów, badano jakiś czas. Potem ustalono z tego, przeliczono to na ilość kilometrów na godzinę i okazało się, że te osoby, które poruszały się szybciej niż 5 km na godzinę, miały znacznie mniejszą szansę, że nie dożyją następnego roku niż osoby, które poruszały się wolniej. No bo szybkość chodzenia jest jakąś taką miarą naszego dobrostanu fizycznego czy psychicznego. Ale oczywiście z tego po prostu wniosek został wyciągnięty, że śmierć porusza się z szybkością 5 km na godzinę i jeżeli chodzimy szybciej, no to przed tą śmiercią uciekniemy, prawda? A jeżeli chodzimy wolno, to ona nas dołapie. Ja uważam, że tego rodzaju historyki, one uczą nas kilku rzeczy, ale między innymi część moich znajomych, właśnie takich w wieku już powiedzmy sobie podsenioralnym, zaczęło się poruszać szybciej. Po prostu dlatego, że doszło do wniosku, jak mogę gdzieś iść wolno i mogę iść szybko, tak jak ja się poruszam szybciej, to jakoś poprawiam kondycję fizyczną i wobec tego jestem zdrowszy. I nie warto się, jeżeli człowiek nie jest bardzo zmęczony, snuć się, prawda, tylko można iść żwawym, sprężystym krokiem. I ten blog właściwie, on miał na celu pokazanie najciekawszych rzeczy takich, które się dzieją we współczesnej, głównie neurobiologii, bo to jest moja działka, ale niekoniecznie, bo czasami są fantastyczne rzeczy z zupełnie innych dziedzin. Na przykład jeden z moich pierwszych wpisów na rok to był cudowny artykuł, który mówił o tym, jak wyglądała podróż Odyseusza na podstawie Odysei, jak wyglądały gwiazdozbiory w czasie podróży Odysa i dokładnie można było przypisać, w którym czasie, z datami dziennymi, Odys wyruszył w podróż, kiedy wreszcie dopłynął do Itaki, kiedy był tam gdzieś po drodze, na przykład u Kirkę. Bardzo interesująca historia i mnie się to wydało fascynujące. Potem pan Cezary Wodecki tak bardzo właśnie to też pochwalił. Także mnie się wydaje, że nauka w ogóle jest rzeczą ciekawą i powinno się ludziom pokazać, że nauka jest rzeczą ciekawą, że warto czasami zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje, tylko że trzeba z tymi ciekawostkami wyjść w taki sposób, żeby to ludzi zafascynowało.
To ja teraz bym zapytał o dwie rzeczy pana profesora. O Ritę Montalcini.
Tak.
Czego możemy się od niej nauczyć? Ona żyła bardzo długo. Była to...
Ją znałem.
Pan ją znał, pan ją bardzo cenił. Tak, to jest też taki artykuł na blogu o niej bardzo długi.
Tak.
I drugie pytanie, które by się z tym łączyło, czy po prostu jak sprawić, by ta ciekawość poznawcza u nas była jak najdłużej, bo z tego, co rozumiem, to ta aktywność intelektualna zabezpiecza nas w pewien sposób przed starzeniem się, przed... Nie wiem, czy może nas zabezpieczyć przed Alzheimerem, ale no jest czymś bardzo, bardzo zdrowym i pożądanym jakby.
Powiedzmy sobie, aktywność intelektualna jest uważana za jaki mój negatywny czynnik ryzyka przy chorobie Alzheimera. To znaczy negatywny czynnik, że zmniejsza nam ryzyko rozwinięcia choroby Alzheimera. Oczywiście tak samo ułatwia życie osobom, u których zaczynają się procesy otępienne, dlatego że po prostu my tak przy starzejącym się mózgu, ja zaraz wrócę do Rity Ledwin-Montalcini, ale może to jest warte powiedzenie, tak, że w starzejącym się mózgu neurony nam różne wypadają. Przede wszystkim nam wypadają właśnie neurony cholinergiczne, które są związane z przede wszystkim w przodomózgowiu. To są neurony związane z pamięcią, z konstruowaniem świata, z przywoływaniem już gdzieś zakodowanych w mózgu śladów pamięciowych. I ponieważ one wygasają, podobnie z neuronami dopaminowymi, no to zaczynają się oczywiście deficyty. Ale teraz my wiemy, że jeżeli gdzieś mamy deficyty, to jeszcze rzeczą, która nam hamuje efekty tych deficytów, to jest odpowiednie zarządzanie. W związku z tym, jeżeli ja mam na przykład już mniej tych neuronów odpowiedzialnych za pamięć, to jak ja nimi zarządzam? I to kiedyś to mój przyjaciel, profesor Andrzej Szczudlik, bardzo ładnie powiedział, a mianowicie, że intelekt to jest właśnie to, co zarządza naszymi zasobami umysłowymi. I w związku z tym osoby o wysokim intelekcie mogą prowadzić bardzo ciekawe życie i mogą innym ludziom dać bardzo wiele, właśnie dlatego, że mimo tego, że są te kłopoty ze śladami pamięciowymi, to się znajdzie inne słowo, prawda? Jedno słowo mi wypada, ale ja nie staję przed tym, bo natychmiast mam tyle innych możliwości i podmiany. I to jest... Nawet przy zaawansowanym Alzheimerze, to z kolei opisywał już nieżyjący Andrzej Szczeklik, opowiadał historię o tym, jak miał długą rozmowę z profesorem Błońskim, który był bardzo wybitnym intelektualistą, to nie trzeba przypominać tutaj słuchaczom RDC, i który walczył z chorobą Alzheimera.
Wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim.
No więc z Jagiellońskim tak był. To był człowiek, który naprawdę, on mnie otworzył oczy na kilka takich problemów, które były dość, dość istotne. Na przykład, jak wpływy kulturowe spowodowały, że ilość ofiar Holokaustu była nieproporcjonalnie wysoka, bo to chodziło o to, że kulturowo dla Żydów było rzeczą nie do pomyślenia zostawić samych rodziców i uciekać, tylko zostawali z nimi do końca, tak jak został syndrom Korczaka, prawda? W związku z tym raczej nie łamać tabu, nie zostawiać samych. Ale nie o tym mi chodzi, nie o to mi chodzi, tylko to, że właśnie Szczekli jak bardzo ładnie rozmawiał z Błońskim się świetnie rozmawiały. Naprawdę taki wysokiej klasy intelektualista. I potem po takiej godzinnej, ciekawej rozmowie Szczekli dał pytanie, które jest pytaniem sprawdzającym stan demencji. Panie profesorze, proszę mi narysować tarczę zegara. Otóż to jest bardzo charakterystyczne, że osoba, która ma wysoki poziom uszkodzenia funkcji poznawczych, nie potrafi dobrze narysować tarczy zegara. Zwykle to jest jakiś taki owal, gdzieś jakaś jedna wskazówka, jakieś rozsypane cyferki. No i właśnie Błoński po tej wspaniałej dyskusji, tak, nagle narysował taki zegar, jaki mają ludzie tam z minimentalem, powiedzmy sobie, z taką w skali tam 10 czy 8, raczej właśnie kompletnie już pozbawieni zdolności logicznego myślenia chorzy.
Niebywałe.
Także okazuje się, że jednak te rzeczy, które były w intelekcie ważne, one ciągle były i ciągle były jakoś przekazywane. Ja słyszałem jednego z moich umierających znajomych, też wybitny profesor, i w tym te ostatnie 2-3 dni on miał piękne przemowy. On pięknie mówił. Mówił raz po polsku, raz po niemiecku i tak było naprawdę widać ten wielki ładunek intelektualny. Ja oczywiście nawet nie wiem, kontaktu już z nim nie było, prawda? Ale te pewne rzeczy zostawały. Ale w każdym razie jeszcze na niedługi czas przed tym, zanim ta choroba już go dopadła naprawdę, po prostu zachowywał się jak człowiek, świetny partner do rozmowy, chociaż prawdopodobnie już w mózgu przeżyło mu jakieś tam 20% komórek nerwowych, tych cholinergicznych, może 15%, a więc niby stan tragiczny. A tu jeszcze jest świetna kompensacja. Dlatego mi się wydaje, że rozwój intelektu jest taką rzeczą, która jest bardzo istotna i tu powiedzmy sobie, że bardziej powinni pracować panowie niż panie, ponieważ mózg kobiety starzeje się znacznie wolniej niż mózg męski. Mózg kobiecy, dlatego chyba, że z punktu widzenia znowu ewolucji, bardzo ważne jest potomstwo i opieka nad własnymi genami. Otóż rola mężczyzny w klasycznym takim układzie, czy w ogóle rola samca, no to jak długo reprodukuje, to jest dla ewolucji ważne, a jak traci te zdolności reprodukcyjne, co u mężczyzn zdarza się oczywiście później niż u kobiet, 70, 75 lat, czasami 80 jeszcze, ale to zanika i ta aktywność mózgu spada. Natomiast u kobiet, nawet jeżeli przychodzi okres, w którym kobieta przestaje być reproduktorką, jest menopauza, to ona pełni niesłychanie ważną funkcję jako babcia. I teraz bardzo wiele poświęcono uwagi roli babci w ewolucji człowieka. Nagle po prostu okazało się to, czego się nie ma u innych zwierząt, może poza słoniami, że w którymś momencie gdzieś w neolicie nagle pojawiały się szkielety starych kobiet. Przedtem tego nie było. Stare kobiety i starzy mężczyźni w warunkach takiego życia naturalnego umierali. Coś się stało, że okazało się, że ewolucja zaczęła faworyzować długowieczność kobiet. No oczywiście dlatego, bo one się bardzo dobrze wpisywały w ten rozwój grupy społecznej. I robiono takie bardzo ciekawe badania, zresztą na podstawie 18-wiecznych ksiąg sądowych, ksiąg parafialnych, przepraszam, w Finlandii i w Kanadzie chyba. I okazało się na przykład, że to, jeżeli babcia żyła, była, to po pierwsze, wnuki rodziły się wcześniej. Poza tym wnuków było więcej. Więcej wnuków dożywało 14 roku życia, bo taką tam chyba robiono. Czyli ewidentnie było widać, że ta dla rozwoju grupy społecznej stara kobieta pełni istotną funkcję, nawet jeżeli nie jest reproduktorką. No i I w ten sposób, i mózg kobiecy rzeczywiście, jeżeli my tak się patrzymy, co się dzieje w mózgu męskim, to między 65 a 95 roku życia zaniki komórek nerwowych w obszarze kory skroniowej, o czym my wnioskujemy po ilości gromadzącej się na zewnątrz powierzchni mózgu płynu mózgowo-rdzeniowego, te ilości o 35% przyrasta objętość tego płynu, czy tyle neuronów gdzieś wyginęło. U kobiet w tym samym okresie ten przyrost płynu mózgowo-rdzeniowego wynosi tylko 1%. Czyli ten mózg kobiecy praktycznie prawie się nie starzeje. I to dokładnie widać, ja wykładam dość dużo na uniwersytetach trzeciego wieku, tam jest absolutne sfeminizowanie.
Przewaga mało... No jasne. Tak, i w ogóle w dojrzałym życiu o wiele więcej kobiet, tak mi się wydaje, idzie na studia podyplomowe w bardzo już dojrzałym wieku, żeby się jeszcze kształcić.
Ale takie grupki, samokształceniowe grupki, pań, które się nagle uczą języka angielskiego, ale równocześnie na przykład chodzą do teatru albo zapisują się kluby taneczne dla seniorów. To jest jedna z fantastycznych metod zwiększania aktywności fizycznej, ale to jest tak, że kobiety, większość kobiet lubi tańczyć, większość mężczyzn niechętnie, prawda? I tak jest trudno zrobić klub taneczny starszych ludzi, chociaż na przykład jeżeli chodzi o sport, był taki cudowny film szwedzki optymistki, gdzie właśnie drużyna 80-latek z Norwegii walczyła z drużyną 80-latków, to chodziło piłkę siatkową, właśnie i jak one się przygotowywały do tych meczów. Także to też jest bardzo ciekawe. Te aktywności są ważne. Niestety kobiety mają dwa kłopoty, których nie mają mężczyźni. Po pierwsze, mają chyba troszeczkę gorzej, słabszy układ serotoninowy i dlatego łatwiej niż mężczyźni ulegają depresji. U kobiet mniej więcej 20% kobiet przeżyło jakiś przynajmniej jeden epizod choroby depresyjnej, u mężczyzn około 14% się szacuje. A druga sprawa to jest to, że ponieważ kobiety mają mózgi mniejsze niż mózgi męskie, mają jak gdyby mniejszą liczbę neuronów. I teraz wobec tego, jeżeli przyjdzie jakaś choroba, która wybija neurony, na przykład choroba neurodegeneracyjna, to wtedy ja jako mężczyzna to jeszcze mogę stracić na przykład miliard neuronów, a już dla kobiety to może być dość potężna wyrwa w posiadanych zasobach. I dlatego choroba Alzheimera spotyka się częściej u pań niż u panów. Ale znowu, jeżeli się tak przypatrzymy na rzecz obiektywnie, to to, że statystyka mówi, że choroba Alzheimera jest częstsza u kobiet niż u mężczyzn, bierze się też z norm kulturowych. Dlatego, bo jeżeli pan się starzeje w małżeństwie i się robi coraz mniej sprawny, coraz mniej mówi, ale żona się nim opiekuje, żona go trzyma w domu, żona mu wszystko robi, obrządza, daje jedzenie i tak dalej. I taki pan może potem spokojnie dożyć późnej starości, taki trochę niesprawny, potem już leży w łóżku, ale żona się nim opiekuje aż do śmierci i pan zwykle umiera, panowie umierają wcześniej. Ale jeżeli jest w porządku, natomiast jeżeli kobieta wykazuje te same cechy, nagle nie potrafi zadbać się coś, to mężczyzna jest przerażony.
No tak.
Bo nie wie, wobec tego co robi, bardzo kochający mąż natychmiast idzie do lekarza. Lekarz bada, stwierdza co jest i w związku z tym pani zostaje zdiagnozowana z chorobą Alzheimera. A więc ja podejrzewam, że część tej przewagi w statystyce pań z chorobą Alzheimera nad panami bierze się stąd, że po prostu rozpoznaje się chorobę Alzheimera na żądanie współmałżonka i mężczyzna znacznie gorzej odczuwa spadek możliwości intelektualnych żony, bo to jest coś dziwnego, a to, że mąż głupieje, to jest rzecz naturalna.
A co nas, panie profesorze, może uchronić przed demencją, przed degeneracją mózgu? Czy na przykład możemy stosować wcześniej, dużo wcześniej jakąś, przepraszam, profilaktykę? Nie wiem, poprzez dietę, poprzez aktywność fizyczną, albo na przykład zupełnie coś innego. No tak mi przyszło do głowy poprzez, nie wiem, introspekcję głęboką, medytację.
A więc to jest bardzo ciekawe pytanie, bo my właściwie większość rzeczy to my tak wnioskujemy naprzód z badań na zwierzętach i w ogóle co nam ułatwia przeżycie i ta jedna rzecz, która u ssaków z całą pewnością podejdzie znaczne wydłużenie życia i to aktywnego życia, to są restrykcje kaloryczne, czyli po prostu głodówki. I to wiadomo, że jak się ma, takie badania były robione, zwłaszcza jak jest dobry model badawczy, na przykład myszy, które wcześniej rozwijają starzenie, okazuje się, że te myszy są trzymane na tak zwanej diecie 60%, czyli nie jedzą tyle, ile by chciały, tylko mają, prawda, niewiele ponad połowę tego, co mogą, to takie myszy żyją dłużej i są w dobrej formie fizycznej, dobrze rozwiązują problemy, na przykład w labiryncie i tak dalej. A więc głodówki to nie jest rzecz miła, ale jest rzeczą korzystną. I na przykład, co jest interesujące, zaobserwowano długowieczność człowieka w starożytności. Ona oczywiście była różna w zależności od regionów, ale mamy dość dobre dane dotyczące starożytnej Grecji, bo tam na nagrobkach były podawane daty urodzin i śmierci. W związku z tym oczywiście to dotyczyło tej lepszej warstwy, prawda, bogaczy, tak. Ci, którzy mieli nagrobki. Ale okazało się, że w jakimś tam piątym, szóstym wieku przed nową erą, to przeciętna długość życia mężczyzny wynosiła 71 lat, czyli tyle, ile u nas pod koniec XX wieku, prawda? Tylko w nowoczesnym społeczeństwie jest znacznie więcej niż w XVII-XVIII wieku. I potem, co jest ciekawe, i tak trwało do mniej więcej roku setnego przed nową erą i od tego czasu zaczął się duży spadek w dół i ta średnia z tych 71 spadła do 58 lat. I jak się zastanawiano, jakie mogą być tego przyczyny, to przypuszczano, że postęp technologiczny doprowadził do tego, że było dużo jedzenia i że można się było zacząć najadać i przejadać. I to spowodowało, że nagle się pojawia otyłość i różne choroby związane z wiekiem, ale jest jeszcze inna sprawa, bo dlaczego głodówka jest korzystna? Dlatego, że odkryto, że istnieje taki gen długowieczności, on się nazywa SIR2, on produkuje białko, które jest nazywa sirtuina i ten gen do syntezy tego białka i aktywacji tego genu jest potrzebny taki czynnik, który się nazywa NAD i ten czynnik, on normalnie w całości, ten nukleotyd jest używany do tego, ażeby zapewnić metabolizm glukozy. No i po prostu na to jest używany. W momencie, kiedy tej glukozy nie ma, kiedy jest głodówka, to wtedy zostają nadmiary tego NAD niewykorzystane, no i wtedy zaczynają aktywować sirtuinę. I w polski program stulatków, to był taki program, który prowadził profesor Jacek Kuźnicki, on pokazał ci stulatkowie, którzy mieli na przykład fatalny stan uzębienia i to jest mnóstwo kłopotów, ale oni wszyscy przeżyli krótsze lub dłuższe okresy głodu. To mogły być obozy koncentracyjne, to mogła być wywózka do Rosji, to mogły być Kazachstan, Syberia, mogły bardzo ciężkie warunki, nawet w Polsce powojennej, na samym początku. Głodówki niewątpliwie sprzyjają długowieczności. Oczywiście głodówka nie jest rzeczą miłą i w związku z tym próbuje się to jakoś zastąpić. Są w tej chwili znamy leki czy substancje chemiczne, które stymulują ten gen SIR2, a nie jest to głodówka, prawda? I to na przykład jest taki czynnik. W tej chwili on jest troszkę kwestionowany, ale ja to bardzo lubię tę historię, jest dość prawdopodobny. To jest taki czynnik grzybobójczy produkowany przez winogrona w łupach winogron, żeby chronić przed pleśniami i tak dalej. No i ten czynnik, on się nazywa resveratrol, może przechodzić do wina. To znaczy wino robimy albo białe, albo czerwone. Białe to wyciskamy sok i fermentujemy sok bez łup, a czerwony sok jest z łupami fermentowany. No i teraz ten, który jest fermentowany z łupami, to w tych łupach jest ten resveratrol i stąd uważa się, że czerwone wino jest takim czynnikiem, który sprzyja zdrowotności, długiemu życia, odpowiada za to, co się nazywa fenomen diety śródziemnomorskiej, że ci ludzie, którzy piją, Francuzi czy Włosi, którzy piją dużo czerwonego wina, mimo tego, że dietę, zwłaszcza Francuzi, mają tak z punktu widzenia dietetyka dość ryzykowną, jeżeli nie fatalną, dzięki temu winu tak samo są dość długo. Druga rzecz oczywiście to będzie wysiłek fizyczny. To jest też bardzo ciekawa rzecz, ale my wiemy w tej chwili znowu, że to stare greckie w zdrowym ciele zdrowy duch wcale nie jest takie bez ale, ponieważ znowu wysiłek fizyczny powoduje nam aktywację takiego czynnika, który się nazywa mózgopochodnym czynnik wzrostu nerwów, który jest odpowiedzialny za, z jednej strony ma działanie antydepresyjne, który jest odpowiedzialny za żywotność neuronów, za sprawność intelektualną i to jest tak samo taki czynnik, który właśnie wysiłek fizyczny, w tym sposób wysiłek fizyczny jest związany z długowiecznością. Czyli proszę zobaczyć, że takie, czy innymi słowy, to co nazywamy zdrowym trybem życia, to rzeczywiście sprzyja długowieczności, plus oczywiście wysiłek intelektualny, ale tak samo i wysiłek emocjonalny, prawda?
No właśnie.
Uczestniczenie w sztuce, uczestniczenie w czymś takim. Nie mówię jeszcze, bo teraz jeszcze dalej, no, relacje międzyludzkie, to już gdyby nas, to jest całkiem
Następną godzinę. Ja tylko powiem, że przypomniała mi się jedna kwestia, jak pan profesor opowiadał o głodówkach, to miałem znajomych, wujka, ludzi, którzy byli internowani w latach 80. i oni opowiadali o swoich niebywałych przeżyciach, jak mieli głodówki, robili sobie głodówki takie miesięczne.
Tak, bo oni sobie robili
głodówki. To powiedzieli, że najgorsze w tym wszystkim to był pierwszy tydzień. Natomiast później, po 2-3 tygodniach, to powiedzieli, że organizm niejako przyzwyczajał się do braku pokarmu. Pili dużo płynów różnych, natomiast opowiadali mi takie rzeczy, że umysł pracował jakby na zupełnie innych obrotach, że pewne rzeczy wchodziły im jakby szybciej do głowy, że oni się czuli, jakby dostali jakiś farmakologiczny stymulant do mózgu, że lepiej im się kombinowało, wymyślało. Jak rozmawiałem z artystami, to powiedzieli, że mieli jakby lepsze możliwości twórcze nawet.
Ja wiem, że ja sobie raz jako młody jeszcze wtedy chyba, to byłem chyba na drugim roku studiów, postanowiłem sobie zrobić właśnie taką 10-dniową głodówkę tylko z wodą. Oczywiście akurat nie wtedy korzystałem z tego, że jakaś moja znajoma wyjechała i ja mogłem być w jej mieszkaniu, bo moi rodzice byliby przerażeni nagle, jak dziecko przestaje jeść. No wiadomo, prawda, że dzieci trzeba dokarmiać, prawda? A tu jeszcze za tatusia łyżeczkę, za mamusia łyżeczkę, mamusia łyżeczkę, za ojczyznę łyżeczkę, prawda, za wujcia łyżeczkę i tak dalej. Dziecko tłuste to jest dziecko zdrowe, zdaniem rodziców. Zakładnie jest kompletnie nieprawda. Ale ja muszę powiedzieć, że też, ja bym pierwsze 2-3 dni to były takie, że za mną chodziło jedzenie. A potem wydawało mi się, to było piękne lato, pamiętam, to był czerwiec i mnie się wydawało, że ja po prostu tak chodzę 20 centymetrów nad ziemią. Było lekko, bo świat się wyglądał inaczej. Także te głodówki, pewne kłopoty, które są przy głodówkach, no jak ktoś regularnie pracuje, to czasami ten rytm dobowy tu i tam jest dość trudny do pogodzenia. Ale uważam, że od czasu do czasu sensowne głodówki, tylko że znowu tu jest taki kłopot, że z młodymi ludźmi, a zwłaszcza młodzi ludzie płci żeńskiej, tam jest inny, a poważny kłopot, że czasami to nie jest taka głodówka dla świadoma, dla poprawy umysłu, no tak. Tylko anoreksja, prawda? I to, a z kolei anoreksja może zabić, prawda? Anoreksja upośledza myślenie, anoreksja jest chorobą psychiczną, prawda? Która jest, oczywiście to jest rodzaj takiej, prawda, obsesyjno-kompulsywnej choroby, ale ona powoduje kompletnie inne postrzeganie świata, bo taka dziewczyna, która już jest szkieletem, to jak patrzy się w lustro, to jej się wydaje, że jest gruba. A więc to też trzeba uważać i dlatego ja bym nie polecał młodym ludziom, a zwłaszcza młodym dziewczętom, eksperymentować z głodówkami, no bo jednak ta anoreksja może zabić. To jest bardzo... I te osoby już wiedzą, że powinny jeść i nie mogą się przełamać.
To jeżeli...
I to jest tak...
Tak.
Tak, słucham.
Jeżeli pan profesor mówi o eksperymentowaniu, to co pan sądzi o profesorze, któremu poświęca pan nieco uwagi, który odwiedził Kraków w ubiegłym roku, chodzi o Grofa. O Grofa, który zajmuje się tymi wszystkimi zjawiskami z pogranicza metafizyki, nie wiem jak to powiedzieć. Zajmuje się przede wszystkim ludzką nieświadomością.
To jest bardzo ciekawy facet. Ja z nim miałem przyjemność właśnie być potem na lunchu po jego wykładzie. A w ogóle to jest o tyle dla mnie ciekawe, że akuratnie on oczywiście jest z pochodzenia Czechem. I kiedy ja stawiałem jakby takie pierwsze kroki, no może nie pierwsze, ale drugie, kroki, czy trzecie na niwie farmakologii, to właśnie wtedy myśmy i Czesi, i my badaliśmy LSD. I działanie LSD, my na zwierzętach oczywiście, ja nawet wiem, że z Berlina, z NRD, ja szmuglowałem do kraju gram LSD. To było 1000 działek, to była straszna możliwość. Oczywiście wszystko poszło na szczury nieszczęsne, ale to było, a gros właśnie, bo to w ogóle Czesi zaczęli próbować LSD jako wrota do otwarcia pewnych rzeczy, które nasz umysł lubi skrywać. Bo my rzeczywiście, jak można nie wierzyć we Freuda, tak jednak mamy tendencję do wypychania czy niezdradzania się. Są pewne rzeczy, do których się nawet nie przyznajemy, dlatego, bo w ogóle nie pamiętamy, czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one u nas są. One są tak silnie hamowane przez korę mózgową, że dopiero potrzeba jakiegoś poważnego uszkodzenia kory mózgowej, żeby nagle wyszło coś, zwykle wychodzą jakby złe części natury. I Grof, ale dla mnie Grof to jest mimo wszystko bardziej poezja, bo mi się szalenie podoba. On na przykład mówi o procesach myślowych dzieci w łonie matki, prawda, właśnie od zarodka. Dla niego to już zarodek, już na tam powiedzieć, jego już ma myśli, już ma świadomość i tak dalej. To oczywiście z punktu widzenia neurobiologa jest niemożliwe.
Trudno do
wiemy.
No tak.
Nie, to jest niemożliwe, no nie. Dlatego, bo po prostu my wiemy, że tam jest potrzebne są neurony, z tymi neuronami, to one się muszą dopiero wytworzyć, a potem się mają połączenia. Te neurony są w jakiś sposób, ta świadomość jest w jakiś sposób kształtowana przez świat zewnętrzny, chociaż to już nie jest takie pewne, dlatego, bo na przykład jeżeli badamy aktywność mózgu płodów 8-9-miesięcznych, to na przykład widzimy, że one mają dużo snu paradoksalnego, czyli to jest taki sen, który u człowieka jest snem z marzeniami sennymi. Oczywiście my nie mamy możliwości sprawdzenia, czy taki rozwijający się człowieczek jeszcze w łonie matki, co mu się śni, prawda, i czy może śnić, bo to w ogóle to, ja pamiętam, że były ciekawe w XIX wieku takie, a jakie sny ma osoba niewidoma, na przykład od urodzenia, prawda, bo to jest też zupełnie, czyli w naszych snach to dość dużą rolę odgrywa warstwa wizualna. Ale w każdym razie ta jego koncepcja na przykład, bo z tej koncepcji Grofa na przykład wygląda, że poród jest czymś takim samym jak dla nas śmierć, bo to nagle się przechodzi, kończy się jeden świat, pewny znany i nagle wchodzi się w kompletnie przerażający świat zewnętrzny, prawda? Świat wrażeń zmysłowych, świat prawdopodobnie bólu, przecież nie po to niemowlę wrzeszczy, żeby właśnie to jest bardzo stresowe, i przechodzimy do nowego życia. Więc ta koncepcja Grofa tego typu jest bardzo interesująca. Mnie się wydaje, że raczej takie koncepcje należy tak zwane metaforyczne, chociaż muszę powiedzieć z drugiej strony, że mnie bardzo interesują różnego rodzaju rzeczy, które są rzeczami paranormalnymi, niewyjaśnialnymi, tylko ja po prostu nie próbuję ich na siłę wyjaśnić, natomiast nie próbuję ich interpretować. Wydaje mi się, że prawie zawsze można po pewnym czasie znaleźć naukowe wyjaśnienie, prawda? Wiadomo, dla przeciętnego inżyniera czmiel nie ma prawa latać, bo ma za małe skrzydełka, żeby mógł udźwignąć ten ciężki odłóg. Ale czego inżynier, nie biolog, nie uwzględnia, biolodzy wpadli, że czmiel ma futerko, które powoduje, że temperatura jego ciała, a więc i mięśni się podnosi, a wydajność energetyczna mięśni jest zależna od temperatury i wobec tego w odróżnieniu od innych owadów, tak jak pszczoły czy osy, które mają, prawda, samą chitynę na wierzchu, to tutaj czmiel jeszcze sobie podniesie temperaturę w locie i może coś takiego zrobić. Oczywiście cała sprawa polega na tym, że sądzę, że można do różnych rzeczy takich mieć podejścia, które są właśnie równouprawnione, tylko metoda postępowania czy metoda ochrony zależy od tego, na jakim stanowisku stoimy. No, na przykład piorun. Z jednej strony piorun zawsze był traktowany jako kara Boża, grom z nieba, coś, prawda, wyraz niechęci ze strony bogów. My w tej chwili wiemy, że to jest, chociaż też nie do końca znamy naturę, ale wiemy, że to jest władowanie elektryczne, które będzie następowało w tym miejscu, gdzie będzie jakby taka najniższa energia, żeby ta, prawda, nastąpiło to krótkie spięcie między chmurą a powierzchnią Ziemi. I takie, ludzie mogą wierzyć w to, że to jest kara Boża, ludzie mogą wierzyć, że to jest fizyka. Można te obie rzeczy pogodzić nawet, ale metody działania. Jak ja wierzę, że to jest elektryczne wyładowanie, to ja stawiam na domu piorunochron. Jak ja sądzę, że to jest kara Boża, to ja stawiam w oknie gromnicę, no prawda? Też jest metoda. I teraz muszę tylko tak powiedzieć, żeby... Nie ma żadnych badań, które by mówiło, że gromnica w oknie nie ma jakiegoś efektu ochronnego. Nie, no nie ma badań. Sądzę, żeby się to nie wykazało, ale bądźmy znowu obiektywni. My bardzo często jest naszym błędem, że przyjmujemy jakieś pewne rzeczy jako tak oczywiste, że po prostu nie myślimy o innych możliwościach. Bardzo, była taka ciekawa, mieliśmy w Krakowie niedawno dyskusję z profesorem Rotfeldem, w którym on właśnie mówił, i słusznie, że zrzucenie bomb atomowych na Hiroshimie i Nagasaki było ze strony amerykańskiej konieczne, bo to uratowało prawdopodobnie życie około 2 milionom żołnierzy amerykańskich, którzy by zginęli, gdyby wyspy japońskie były zajmowane właśnie przez wojska lądowe. Ale ja wtedy zwróciłem uwagę, że to samo uratowało życie pewno 6-8 milionom Japończyków, którzy też zginęliby w tej wojnie, no tak. Prawda? A my tak patrzymy z naszego zachodniego punktu widzenia, że my to, prawda, robimy dla ratowania naszych żołnierzy. Myśmy faktycznie zrobili tak samo wielką przysługę tamtym, że wojnę skończyliśmy, zanim jeszcze nastąpiło kompletne wyniszczenie kraju. Także ja sądzę, że to wiek mój nauczył mnie tego, że czasami tak próbuję stanąć z boku i zobaczyć, jakie są jeszcze inne możliwości wyjaśniania. Nie sądząc, że jedno musi być absolutnie słuszne, a drugie nie. Ale no, te wszystkie rzeczy, mnóstwo ciekawych rzeczy jest w szamanizmie i to są rzeczy, które naukowo można w jakiś sposób przedstawić.
Poza tym, panie profesorze, jest taka, przecież w teorii nauki, ja nie pamiętam, kto to sformułował, takie prawo, anything goes. Coś, co nie musi być związane od razu z praktyką, tylko jakakolwiek myśl, która posuwa daną wiedzę naprzód, albo przynajmniej inspiruje do stawiania nowych tez, jest cenna.
Oczywiście, ja dlatego też, ja na przykład właśnie mówię, że ja jeżdżę na takie piękne festiwale szamańskie, Heart and Mind, które się tu dzieją w Polsce, prawda, i tak dalej. To jest piękna impreza, 500-600 młodych ludzi przez kilka dni, śladu alkoholu, nie czuję zapachu marihuany, wszystko na diecie wegańskiej, mnóstwo muzyki, autentyczni szamani, czy z Karaibów, czy z Ameryki Łacińskiej, czy z nad Bajkału. I mnóstwo takich rzeczy, które w pewnym sensie wydaje się, że są kompletnie nienaukowe, ale na przykład dużo praktyków, psychoterapeutów na to jedzie, żeby zobaczyć, jakie są szamańskie metody oddziaływania na ludzi, prawda? Bo oczywiście to jest też wielkie doświadczenie. W tej chwili zresztą idzie bardzo piękny film W objęciach węża, który właśnie mówi o roślinie Amazonia. To jest jak gdyby tak taki niby reportaż, prawda? Czy film oparty... fantastycznie mówiący właśnie o rolach roślin. Tam akurat głównie tam jest o Jopo, prawda? Ale absolutnie polecam.
Panie profesorze, mamy jeszcze prawie 2 minuty z malutkim hakiem, żeby powiedzieć jako takie wspomnienie Riti Montalcini. Co nam to może dać, co nam może powiedzieć, czy to, jak piękna może być starość, jak się pięknie zestarzeć, dlaczego to może być ważne?
Tak. Ale może tam tak samo powiedzieć, że piękna starość jest zwykle konsekwencją pięknej młodości. Że to nie to przychodzi sama starość. Nie to Montalcini.
No właśnie, że to
ona od samego początku, kiedy wszystkie były... Znaczy, po prostu do starości też nie każda starość jest tym. Natomiast, żeby trzeba zapracować sobie na starość. Jeżeli ktoś chce mieć piękną starość, to musi coś robić, coś walczyć. I człowiek odpowiada sam za siebie. Z drugiej strony Hubie Blake chyba powiedział właśnie, gdyby to był człowiek, który umarł w wieku lat 98, taki twórca amerykańskich wodewili jazzowych w latach 20., on sfałszował swoją datę urodzenia na nagrobku. Kazał tak, żeby wyszło z nagrobka, żył 100 lat. On powiedział, gdybym wiedział, że będę żyć tak długo, więcej dbałbym o zdrowie. Ja sądzę, że my wszyscy powinniśmy wiedzieć, czy założymy, że będziemy długo żyć, powinniśmy dbać o zdrowie i dbać, ale nie tylko o zdrowie. Powinniśmy dbać o siebie jako o ludzi, dlatego właśnie rozwijać te wszystkie cechy, które są szalenie istotne dla współżycieli. Empatia. Proszę zobaczyć, jak empatia, inteligencja emocjonalna, jeżeli ona jest zastosowana w praktyce, na przykład do zwalczania nałogów. Jedyny nałóg w Polsce, który został w bardzo dużej mierze ograniczony bez interwencji policyjnych, to jest palenie tytoniu. A dlaczego? Bo to właśnie tam kampania poszła na inteligencję emocjonalną. To, że ja mam raka płuc dostanę, to jest moja sprawa. Ale ja nie będę palić, bo zaszkodzę tutaj koleżance w ciąży, zaszkodzę małemu dziecku i tak dalej. Człowiek powinien budować tą swoją osobowość i myśleć o tym przez całe życie i wtedy ta starość, jeżeli oczywiście coś złego się nie stanie, bo to los działa na zasadzie przypadkowej czasami i nie można mieć o to do losu żalu, ale w kamerze trzeba zakładać tak, że się pożyje właśnie te 150 lat, jak pan radził, prawda? Tak. Może nie tylko biorąc olbrzymie ilości leków, chociaż ja akurat też to... dużo leków łykam. Moja żona o mnie mówi czasami chemiczne ali, jak widzi, co ja biorę.
To ja na zakończenie
ale to są głównie suplementy.
Powiem panu profesorowi, że się spotkałem w rozmowie z buddystą. Tak, rozmawialiśmy trochę o końcu, o schyłku życia, o przygotowaniach do śmierci. Powiedział taką rzecz właśnie o tych przygotowaniach do śmierci, która tak dziwnie brzmiała, ale bardzo logiczna w sumie jest. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.
I jest w tym dużo prawdy.
Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za rozmowę i bardzo.
Ale jeszcze sobie, że ja jeszcze ani pan redaktor jeszcze nie mamy zamiaru umierać, jeszcze przydamy się przez jakieś. Ja przynajmniej liczę 20 lat jeszcze się będę przydawał ludziom tak samo. A potem musi przyjść kres i wtedy chciałbym właśnie być gotowy do tego przejścia.
Pozdrowienia dla Krakowa, Selawi.
Pozdrowienia dla Warszawy, z której właśnie dzisiaj przyjechałem.
Tak. Był pan na znakomitym spotkaniu, na którym ja z kolei nie mogłem być, czego bardzo żałuję. Naszym gościem był wspaniały człowiek, znawca ludzkiej duszy i ludzkiego umysłu, profesor Jerzy Wetulani z Krakowa. A te słowa mówiłem ja, Artur Głowacki. Pomagali nam w realizacji Jacek Kosiński i Julita Nobis. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.